Marcin Sasin, dzień dobry, a przy telefonie prezydent Gorzowa, Jacek Wójcicki, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezydencie, czy już wiadomo, czy znamy jakieś konkrety, czy miasto zna, czy pan zna jakieś konkrety a propos tego, jak miejski budżet ucierpiał na pandemii? Bo słyszeliśmy 100 milionów, ale czy już coś wiadomo?
Jeszcze nie, jeszcze zbieramy te informacje. Niestety to jakby z każdym dniem, z każdą chwilą mamy świeże informacje i myślę, że końcówka września to będzie taki czas, kiedy będziemy po pierwsze znali wykonanie pełne budżetu za pierwsze półrocze. Będziemy znali już szacowane wykonanie budżetu za trzeci kwartał. No i będziemy przymierzać się też do budżetu na 2021 rok. To jest taki czas, w którym będziemy zarówno skupiać się i patrzeć na budżet tegoroczny, bo on będzie wyznacznikiem przyszłorocznego budżetu. No i będziemy planować nowy budżet. Na pewno jest to trudny czas, ponieważ sporo spadków, sporo pomocy, której musieliśmy i chcieliśmy udzielić naszym przedsiębiorcom. Na dzień dzisiejszy myślę, że tak to co już wiemy, to co mamy zidentyfikowane, to jest około 30-40 milionów złotych tych strat, ale to mówię to tak naprawdę za pierwsze półrocze.
Około 30-40. A jak to tak wpłynie na miejskie inwestycje?
No niektóre inwestycje, oczywiście te, które są zaawansowane, te się toczą i tutaj bez wyłudzeń cały czas trwa przebudowa Spichrzowej, Kostrzyńskiej, DK22, Szczecińskiej, Chrobrego, ale też wchodzimy w tej chwili na 11 listopada na kontynuację tego zadania, które było w zeszłym roku, czyli zmiana nawierzchni. Również jeszcze chcemy w tym roku zrobić Słowiańską. Ale na pewno w tym roku nie ma możliwości, już fizycznie nie zdążymy i też żebyśmy mogli zrobić ulicę Kombatantów, bo ona też jest dosyć istotna.
No bo ona była zapisana w drugim kwartale, w drugim półroczu właściwie tego roku i tej ulicy.
I niestety nie będziemy jej w tym roku robić z dwóch względów. Po pierwsze, że jeszcze nie wiemy o tych stratach finansowych wszystkiego, a po drugie, no już fizycznie byśmy nie zdążyli, więc ona najprawdopodobniej będzie przesunięta na przyszły rok. Ale staramy się te inwestycje, które już były głęboko zaawansowane, te inwestycje realizować. Natomiast pozostałe inwestycje ewentualnie wstrzymujemy, bo to nie jest tak, że my rezygnujemy z inwestycji, tylko je wstrzymujemy, no żebyśmy mieli jasność do tego, co do tego, jak wygląda budżet, jak wygląda sytuacja finansowa. I wtedy będziemy mogli podejmować decyzje dalsze.
Kilka pytań od mieszkańców, bo co z przedszkolem na Europejskim? Bo to też ważny temat i tam tak. mieszkańcy Gorzowa no pytają, co...
Bardzo byśmy chcieli w przyszłym roku rozpocząć tą budowę. To będzie też oczywiście zależne od możliwości finansowych miasta, ale to jest jedna z kluczowych inwestycji dla nas i chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku ta budowa się rozpoczęła.
Bo nie wiem, czy pan słyszał, ale Zielona Góra zrezygnowała z budżetu obywatelskiego w tym roku. W
tak,
Gorzowie zaangażowane są już spore siły i środki, że tak powiem, Urzędu Miasta. Czy coś tu się zmieni, czy jednak nie?
Nie, tam większość inwestycji z budżetu obywatelskiego realizujemy. Jeżeli mieliśmy jakieś wątpliwości, to ewentualnie te inwestycje zostały tylko wstrzymane, ale one, jeżeli nie będą zrealizowane w tym roku, to będą zrealizowane w przyszłym. To muszą mieszkańcy o tym wiedzieć, że te inwestycje, które były przez mieszkańców wybrane, zostaną zrealizowane. Tutaj absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy z czegokolwiek zrezygnowali. Mieszkańcy się zaangażowali, mieszkańcy złożyli swój ogromny wkład pracy w głosowanie, w przygotowanie tych inwestycji i one będą zrealizowane na pewno, ewentualnie część po prostu w przyszłym roku, ale będziemy starali się też, ponieważ są to niewielkie inwestycje, one też trafiają, że tak powiem, na rynek lokalny, bo to są inwestycje, które mogą być realizowane przez naszych lokalnych przedsiębiorców. To też jest zastrzyk taki finansowy dla mieszkańców.
A czy w związku z koronawirusem planujecie zwiększenie tego zastrzyku finansowego do MZK?
No, będziemy musieli, to jakby tutaj nie ma wyjścia. My musimy rekompensatę do MZK płacić. Wiemy i na razie oczywiście to jeszcze nie jest podsumowanie roku, ale wiemy, że straty związane z przede wszystkim ze zmniejszoną sprzedażą biletów, z mniejszym ruchem mieszkańców, a niestety zwiększonym ruchem autobusów, bo żeby sprostać tej początkowej fali koronawirusa, musieliśmy wdrożyć większą ilość autobusów na trasy. W związku z tym też wzrosły koszty, a spadły przychody z biletów. No i tutaj na pewno będziemy musieli tam z kasą rekompensatę zwiększyć.
No ale o ile to jeszcze nie wiecie?
Jeszcze nie. To jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale na pewno ta rekompensata będzie musiała być zwiększona.
Jeszcze kilka drogowych pytań mam. Co z Sikorskiego? To już jest koniec, plac budowy jeszcze. Jak to wygląda?
No jeszcze część ludzi Sikorskiego to jest plac budowy, ale oczywiście ta inwestycja dobiega końca. My cały czas monitorujemy i staramy się, żeby wykonawca dołożył wszystkich starań i te poprawki, które na odcinku choćby Deptaka te poprawki naprawił, bo jest tu sporo jeszcze takich uchybień typu, nie wiem, ukruszone krawężniki i tak dalej. To wszystko wykonawca ma naprawić. Natomiast jeszcze trwają prace przy narodzie przy rolniku. No mam nadzieję, że do końca wakacji już ten odcinek zostanie udrożniony, ale już nieraz tutaj padały deklaracje, więc ja też jestem ostrożny. Widać, że już jest, że już idzie to ku końcowi. Mam nadzieję, że z innymi inwestycjami będzie sobie wykonawca przede wszystkim, no my również, ale będą wykonawcy sobie radzić lepiej. Bo jak się okazuje, widać po innych inwestycjach, jak nie wiem, choćby DK22 czy Szczecińska, czy choćby Chrobrego, w tej chwili póki co odpukać, naprawdę idą w dobrym tempie.
A propos drogi krajowej nr 22, to ten trzeci etap, czekaliście na pozwolenia z Urzędu Wojewódzkiego, czy one już zostały wydane, czy jeszcze czekacie?
Jeszcze czekamy na ostateczne...
To jest od Roda Gdańskiego w stronę Różanek.
Tak. Jeszcze czekamy na pewne potwierdzenia, jeszcze trwają uzgodnienia z gestorami sieci. No mamy cały czas, można powiedzieć, lekki spór z Eneą w kwestii przekładki sieci. To jest potężna inwestycja i też potężne problemy. Pomimo tego, że tak naprawdę tam nie ma stanowisk archeologicznych, takich jak w centrum miasta, ale tam jest, to jest teren przy elektrociepłowni, tam biegną linie elektroenergetyczne i one też sprawiają nam dużo kłopotu. Mam nadzieję, że uporamy się z tym, no i ten trzeci etap ruszy naprawdę z kopyta.
Czytam, że miejskie szkoły przygotowują się do nowego roku szkolnego, szpitale do drugiej fali zachorowań tak. Na koronawirusa, a czy miasto też coś planujecie w magistracie? Mieszkańcy mogą się spodziewać jakichś dodatkowych obostrzeń, ograniczeń? Jak to może wyglądać?
Cały czas myślimy nad tym, co zrobić, żeby maksymalnie umożliwić mieszkańcom obsługę, znaczy załatwienie spraw w urzędzie drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Tak naprawdę wielu mieszkańców z przyzwyczajenia, z takiej poczucia pewności przychodzi do urzędu załatwić sprawy, które można załatwić drogą elektroniczną, bądź też, nie wiem, zapłacić podatek przez bank. Będziemy do tego zachęcać, ale też chcemy przygotować do tego szereg usprawnień, bo dzisiaj też i nasza strona internetowa już jest troszeczkę archaiczna, też będziemy ją zmieniać. Chcemy też usługi, które dla mieszkańców dajemy, żeby te usługi były w formie elektronicznej, żeby można było też więcej spraw załatwić online, bo tej obsługi mimo wszystko bezpośredniej jest w dobie koronawirusa, wydaje mi się, że troszeczkę za dużo, że jednak z pewnych rzeczy możemy jeszcze zrezygnować.
Panie prezydencie, rosną opłaty za metr kwadratowy w mieszkaniach komunalnych i to tak. Sporo. Wielu mieszkańców ma o to pretensje. Czy to nie oznacza kłopotów dla tych, którzy na przykład płacą regularnie, ale nie mają zbyt dużych dochodów, a teraz będą musieli dołożyć kilkaset złotych do takich czynszów?
Tak, panie redaktorze, polityka mieszkaniowa, która została wypracowana wspólnie z naszymi urzędnikami, specjalistami i radnymi, to jest pewien kompromis tak naprawdę, bo od lat słyszymy i też państwo, dziennikarze nas o to pytacie, dlaczego nie remontujemy zasobu. Mamy mnóstwo skarg, mnóstwo próśb mieszkańców o to, że nasze kamienice się sypią, że ludzie mieszkają w skandalicznych warunkach. Tymczasem czynsz, który pobieraliśmy dotychczas, nie był podnoszony od ponad 10 lat. Tak naprawdę stawka czynszu za 50-metrowe mieszkanie to było około 200 zł, przy czym na komercyjnym rynku normalnym, wolnym rynku za takie mieszkanie trzeba zapłacić około 800 zł. Teraz wzrośnie ten czynsz za to mieszkanie gdzieś tam to około 370 zł. To będzie i tak bardzo atrakcyjne w stosunku do rynku komercyjnego. Będzie również bardzo atrakcyjne do GTBS-u, w którym trzeba zapłacić za takie mieszkanie 600 zł. W związku z tym nadal te stawki będą połowę powiedzmy niższe niż na rynku komercyjnym, więc będzie ta funkcja komunalna. Natomiast musimy zacząć w końcu ten majątek odtwarzać, ponieważ niedługo nam się zaczną te kamienice walić i faktycznie będzie problem, bo będziemy musieli ludzie kmitować, a nie będziemy mieli gdzie. Oczywiście dla osób najuboższych wprowadziliśmy różnego rodzaju możliwości, ulg, ale każdy problem będziemy rozpatrywać indywidualnie. Taka podwyżka została wypracowana przez cały zespół. To jest naprawdę kompromis pomiędzy taką trochę populistycznym podejściem, nie podnośmy i zostawmy wszystko najlepiej, to obniżmy, dajmy za darmo mieszkania, a z drugiej strony między oczekiwaniami mieszkańców, bo mieszkańcy naprawdę oczekują, że ta przestrzeń, że ta materia mieszkaniowa się zmieni.
I na koniec chciałem zapytać o aktualizację strategii rozwoju województwa do 2030 roku. Gorzów miał swoje uwagi. Czy czekamy cały czas na decyzję? Czy pan już coś wie? Czy kontakt? Bo wiem, że pan rozmawiał z marszałek województwa w ostatnim czasie. Tak. No i czy coś już wiadomo? Na przykład a propos węzła infrastrukturalnego w Gorzowie, bo wczoraj o tym rozmawiałem na antenie.
Tak, oczywiście, że jesteśmy po bardzo dobrych rozmowach z panią marszałek, zarządem województwa, z dyrektorami departamentów. Cała dyskusja na temat strategii była bardzo burzliwa i też dziękuję mieszkańcom, że się włączyli, bo również na spotkaniach tutaj z panią marszałek było sporo mieszkańców. My też na bieżąco wprowadzaliśmy swoje uwagi i z ostatnich ustaleń właściwie wszystkie nasze uwagi zostały do strategii wprowadzone i liczymy na to, że w ostatecznym dokumencie te uwagi się znajdą. I tak jak pan powiedział o węźle multimodalnym, taki zapis dotyczący budowy węzłów multimodalnych w województwie jest i również dotyczący Gorzowa znajdzie się w tej strategii.
I ostatnie pytanie dotyczące kapsuł czasu, bo taką kapsułę umieściliście w wieży katedry. Wyciągnięto przy demontowaniu pomnika Mickiewicza. A teraz, kiedy z powrotem się go stawia, takiej kapsuły nie ma. Czy miasto coś będzie planowało, czy jednak tutaj to
jest... Pan redaktor zaskoczył tym pytaniem, bo szczerze to nie wiedziałem, że tej kapsuły nie
będzie. Bo wyciągnięto i to chyba nawet dwie, ale...
Tak. Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że warto byłoby...
Dla potomnych.
Za tą podpowiedź oczywiście warto byłoby taką kapsułę właśnie tam zamontować.
Dziękuję za rozmowę. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki był gościem Radia Gorzów. Dziękuję panie prezydencie.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia życzę. Do widzenia.